Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska i zacznę od informacji, która w wiadomościach 30 tysięcy na zdalny pulpit. W zasadzie nie ma dnia, żeby nie docierały do nas takie informacje. 30 tysięcy na zdalny pulpit, 25 na wnuczka, na jakiegoś telemarketera. Przeróżne informacje, które mówią o tym, jak łatwo nas oszukać. Ja przygotowując się do programu, nie wiem dlaczego taki zbieg okoliczności, ale dosłownie pół godziny przed programem otrzymałam maila. Drogi przyjacielu, miałem spóźnionego klienta. Piotr Niebrzydowska, obywatel swojego kraju, były inżynier w australijskiej firmie budowlanej. Oczywiście nie pozostawił po sobie krewnych i duża kwota pieniędzy spoczywa. O, 21 milionów dolarów zdeponowane w banku w Australii na mnie czeka. Wszystko, co muszę zrobić, to tylko podać pełne imię, adres, wiek, zawód, telefon komórkowy, kraj pochodzenia. Oczywiście nie podam żadnych swoich danych, ale takie informacje trafiają na nasze skrzynki internetowe każdego dnia, jak nie kilka razy dziennie. Jakoś udaje mi się przez spamową taką barierę przebrnąć i może w pewnym momencie w końcu uwierzymy, że jednak ktoś tam tę fortunę zostawił. Jak się przed tym bronić? Czy w ogóle coś robić z takim mailem? A jeszcze gości przedstawię. Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej i pani Anna Zaręba, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Specjalistów od tego, żeby nas ratować przed tego typu oszustwami, mamy w studiu. No więc, panie Piotrze, co zrobić z takim mailem?
Tak jak wszyscy od wielu lat powtarzają, czy metoda na wnuczka, czy na zdalny pulpit, czy właśnie na takiego jakiegoś oficera, inżyniera, żołnierza zagranicznego z wielkim majątkiem, przede wszystkim zachować czujność, czyli nie odpisywać takiej osobie, nie podawać swoich danych, nie odzwaniać, jeżeli poda swój numer telefonu, no i przede wszystkim tę wiadomość skasować.
Jest tu i numer telefonu, i w zasadzie nawet adres jest też...
Załącznika nie ma, na szczęście.
Załącznika na szczęście nie ma. Jest też dobrze brzmiący adres mailowy z Outlooka. Chociaż w zasadzie kto nie może założyć konta na Outlooku, prawda?
No i to też może właśnie sugerować to, że filtr antyspamowy tego nie wyłapał, bo zostało to wysłane z poczty. Być może treść też w jakiś sposób bardzo... przypomina język polski, a nie taką łamaną polszczyznę. I dlatego też, jeżeli coś takiego otrzymujemy, trzeba zachować czujność.
A jeszcze mając w głowie spojrzeć gdzieś, że może mamy tam rodzinę w Australii, w Stanach Zjednoczonych, że a może to szczęście się do nas uśmiechnęło. Ale to nie jest najgorszy rodzaj oszustwa, który może nas spotkać w sieci, bo to jesteśmy w stanie wyłapać. Natomiast są takie rzeczy, o których nawet nam się nie śniło.
No tak... Jak wiadomo, no, internet jako ogólnoświatowe nasze wspólne dobro.
I tego nie podważamy, bo rzeczywiście bez internetu życia sobie nie wyobrażamy.
Nie sobie funkcjonowania bez tych udogodnień, bo jednak jest większość tych udogodnień, jakie nam daje dostęp do internetu i szybki dostęp do najświeższych informacji, poczty elektronicznej, internetowej, bankowości, zakupów online, elektronicznej rezerwacji biletów. Kontaktujemy się z rodziną właśnie, z znajomymi, za granicą. Używamy tych wszystkich portali społecznościowych i powiedzmy wprost, no, internet jest dostępny za pomocą komputerów, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, a nawet teraz samochodów czy lodówek, prawda?
No tak.
Bo mamy ten internet rzeczy prężnie rozwijający się i tak naprawdę jest podstawowym medium obok elektryczności, gazu i bieżącej wody. I epidemia koronawirusa nawet w ciągu tego półtorej roku pokazuje nam, jak ta transformacja cyfrowa przyspieszyła. Platformy detaliczne odnotowały bezprecedensowy wzrost globalnego ruchu sprzedaży i większość nawet takich osób sceptycznie nastawionych do zakupów online przeniosła się do internetu i robiło zakupy online. Szacuje się, że liczba internautów na świecie wynosi prawie 5 miliardów, czyli około 60% populacji ludzi na świecie, a proszę państwa, w Polsce, gdzie za początek internetu uznaje się 91 rok, Dzisiaj dostęp do internetu ma około 30 milionów Polaków. No tutaj średni...
Trochę nie ma.
Trochę jeszcze nie ma, tak, ale średni dzienny czas korzystania z internetu, to też jest, są takie dane trochę statystyczne, można powiedzieć przerażające. Na urządzeniach mobilnych na jednego użytkownika to jest 3,5 godziny dziennie, a na komputerze do 7 godzin.
I no, 7 i 3,5 to już cały dzień w zasadzie.
No, jeszcze tak. Godziny pracy przy komputerze, to tak jak pani mówi, cały dzień.
No niestety w czasie, kiedy ta cyberprzestrzeń staje się wirtualnym odzwierciedleniem tej naszej fizycznej rzeczywistości, przenikają się do niej również negatywne formy działalności ludzkiej. Dlatego, że konstrukcja internetu daje duże poczucie anonimowości. To, co pani pokazała tutaj w tym mailu, tak? Mamy jakiegoś pana...
Którego nigdy w życiu nie spotkam.
Nie widzimy, tak. Oszuści wykorzystują tą formę komunikacji. No a co by nie mówić, bezgraniczne zaufanie ludzi jednak i łatwość manipulacji ich emocjami i te wszystkie metody socjotechniczne, jakie przestępcy stosują, wpływają na to, że no niestety dajemy się łatwo nabrać na te pułapki, jakie przestępcy na nas zastawiają. Tutaj tak jeszcze gwoli ścisłości z danych statystycznych udostępnionych na stronie internetowej Komendy Głównej Policji wynika, że w poprzednim roku wszczęto ponad 11 tysięcy spraw, które są związane z oszustwami, tak zwanymi to właśnie tego typu, jak pani tu redaktor przedstawiła. Artykuł 287 Kodeksu Karnego mówi, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody bez upoważnienia wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Tylko pani dyrektor, takie od razu pytanie. Jeżeli mówimy, internet to studnia bez dna, anonimowość zagwarantowana. Ci, którzy chcą nas oszukać, potrafią to zrobić i potrafią to zrobić tak, żebyśmy ich nie znaleźli. To można sobie prowadzić 20 milionów postępowań, mm-hmm. a sprawców wykryć w 2, 3, 5 tysiącach?
No nie chcę wchodzić tutaj w płaszczyznę, w obszar policji, bo działamy w podobnym obszarze, ale no na innych płaszczyznach.
Ja bym nawet na nich nie przekładała tej odpowiedzialności za to, że tak jest. Tylko no uczmy się i wyciągajmy wnioski, tak?
No tak, no w ogóle szacuje się, że codziennie na całym świecie ponad milion osób wpada ofiarą cyberprzestępczości i te straty powstałe w wyniku działalności tych przestępców to wyniosły ponad 500 miliardów dolarów. I 70% tak naprawdę użytkowników internetu choć raz w swoim życiu padło ofiarą tej przestępczości.
Ja nie chciałam powiedzieć, ale no, właśnie przeczytałam tego maila i tak myślę, może rzeczywiście coś tam się wydarzyło, o czym nawet nie mam zielonego pojęcia.
No tak, ale rodzaje oszustw, na jakie jesteśmy narażeni, na przykład na złośliwe oprogramowanie, wirusy, nie wiemy, tak, czy pani nie kliknęła.
No dokładnie.
Kradzież tożsamości.
I kto teraz mnie ogląda, prawda?
Tak jest. Właśnie ten znany nam wszystkim spam, o którym pani mówi, no to przecież to są też niechciane, niepotrzebne wiadomości, którym jesteśmy atakowani, które zaśmiecają nam skrzynki pocztowe. No podsłuchiwanie transmisji danych też jest w kręgu tych oszustw. No i ataki socjotechniczne, czyli ten phishing, wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się właśnie pod godną zaufania osobę lub instytucję. I teraz, jeżeli pani by podała swoje te dane, chcąc...
To ta może nie jest godna, prawda? Naprawdę. Ale gdybym dostała taką informację tutaj przed małpą byłby ZUS, albo przed małpą byłby, no nie wiem, Urząd Skarbowy, albo bank, nazwa mojego banku, to naprawdę nie wiem, co bym zrobiła.
Albo dostałaby pani na przykład SMS-a jako nadawcę kwarantanna. I była pani jakiś czas temu na kwarantannie, pojawia się ciągłość korespondencji, jakiś złośliwy link w tym kolejnym SMS-ie, wysłanym przez przestępcę. Klika pani, no bo przecież była pani już na kwarantannie, kazano tak pobrać aplikację, no to jeszcze raz kliknę, mam gotowy link, wchodzę, a tutaj tak naprawdę aplikacja szpiegująca, która będzie wykradała dane logowania z aplikacji, czy na przykład z konta bankowego.
Dziś rozmawiamy o oszustwach cyfrowych. Moimi i państwa gośćmi są pani Anna Zaręba, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku i pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Mam takie hasło zapisane, rodzaje oszustw, i tak sobie myślę. Możemy sobie wymieniać te oszustwa i ich rodzaje, a zanim skończymy wymieniać, to powstanie jakieś kolejne, prawda? Bo to teraz już nie jest tak, że oszukują oszuści na wnuczka, na zdalny pulpit, na kwarantannę, na 14 emeryturę i że to tylko ci starsi użytkownicy telefonów komórkowych bądź też właśnie komputerów, internetu dają się na to nabrać. Coraz młodsi ludzie tracą pieniądze na ten chociażby zdalny pulpit. Więc może powiedzmy, jak rozpoznać, że to jednak jest oszustwo? W jaki sposób możemy wiedzieć, że ktoś nas oszukuje albo przynajmniej próbuje oszukać?
W większości przypadków tego typu atak zawiera elementy socjotechniczne. To znaczy użytkownik urządzenia jest namawiany do wykonania czynności, które w konsekwencji mogą się obrócić przeciwko niemu. Może to być na przykład namówienie nas do instalacji niebezpiecznej aplikacji, czy udzielenie zgody na dostęp do danych zgromadzonych na telefonie, na przykład zdjęć czy tam kontaktów. I najbardziej popularnym wzorem ataku, w wyniku którego dochodzi do nieautoryzowanego dostępu do naszej komórki, jest doprowadzenie do instalacji złośliwego oprogramowania w wyniku kliknięcia na link znajdujący się na stronie www. lub wiadomości SMS lub w poczcie elektronicznej.
To na czyli to nie klikać.
Nie klikamy, tak. Nie klikamy albo...
Nie, no ale w zasadzie ten świat polega na tym, że część rzeczy przeniosło nam się do telefonu i my mamy w tym telefonie przeróżne rzeczy i naklikaliśmy już sobie wcześniej różnych aplikacji.
Tak, prezes UKE prowadzi kampanię Klikam z głową, a mi się tak ciśnie podpowiedzieć mu może kampanię Instaluj z głową. Bo to naprawdę, inaczej nie zainstalujemy tej aplikacji, jeżeli sami nie wyrazimy zgody, bądź nie odpiszemy na jakiś SMS, bądź nie
tutaj to
nie
nasza aktywność tego, jest niezbędna.
Tak. Natomiast proszę pamiętać, że złośliwe oprogramowanie bardzo często ukrywa się lub jest częścią gier, lub też programów, w cudzysłowie mówiąc, zapewniających bezpieczeństwo, na przykład programów antywirusowych. Dlatego też tu szczególnie musimy uważać naprawdę, na co klikamy. No, ale już jak klikniemy, to niestety najczęstszymi skutkami tego ataku to są takie działania szpiegowskie w postaci na przykład właśnie uruchomienia skanera klawiatury bądź wykonywania zdjęć wbudowanym aparatem naszego urządzenia, bądź nagrywanie filmów wbudowaną kamerą. No tutaj w przypadku kradzieży tych pieniędzy z banku, o których była mowa w wiadomościach, wykradanie kodów autoryzujących transakcje elektroniczne, w szczególności tych kodów zatwierdzeń operacji bankowych.
Czyli to się dzieje tak, że ja w takim SMS-ie o kwarantannie dostanę informację, że kliknij i zainstaluj aplikację. No tak jak pan Piotr mówił, jest to wiarygodne, bo przecież tak się działo przez pewien czas, żeby być na kwarantannie, znaczy jak kierowano nas na kwarantannę, to musieliśmy sobie aplikację zainstalować, żeby nie przychodził do nas pan policjant i nie pukał, nie dzwonił i nie kazał nam się w oknie pokazywać. No więc dlaczego mamy akurat w tym momencie się zdziwić, że te aplikacje mamy zainstalować?
Tylko taką aplikację trzeba było pobrać samemu ze sklepu Play. A w tym przypadku mamy gotowy link podany do jakiejś strony, której tak naprawdę nie wiemy, bo jest to taki link skrótowy, który prowadzi nas do strony, na której też będziemy uwiarygodnieni, że jest to weryfikacja Google, jest weryfikacja Google Play, pobieramy bezpieczne aplikacje, aktualizację systemu przy okazji trzeba będzie zrobić. Będzie kilka kroków, które będą pokazywały nam, że jesteśmy we właściwym miejscu i będziemy instalować właściwą aplikację. Jednak będziemy instalować, tak jak już wcześniej wspomniałem, złośliwe programowanie, które może mieć bardzo nieprzyjemne skutki. Dlatego tutaj, co pani dyrektor wcześniej mówiła o tym klikaniu, właśnie to czasem kliknięcie jest bardzo istotne, bo jeżeli my też mamy bardzo często ustawione w komputerach czy smartfonach automatyczne pobieranie plików, czyli zachowanie przeglądarki internetowej w momencie, gdy pobieramy jakąś treść, czyli klikamy na link, przeglądarka automatycznie pobiera ten plik. Mało kto ma ustawione, pytaj, gdzie chcesz zapisać plik. To jest opcja oczywiście bezpieczniejsza, bo możemy zdecydować przy okazji zobaczyć, czy na przykład pobieramy aplikację, czy pobieramy jakiś plik, nie wiem, wykonawczy, który będzie robił dziwne rzeczy na komputerze. Ale większość użytkowników oczywiście chce korzystać z komputera.
Nie, ja właśnie dochodzę do wniosku, że mnie też łatwo oszukać. Mhm.
Tak, bo to może tak wszystko oczywiście bardzo skomplikowanie brzmi, ale właśnie to jest ten świat dzisiejszy cyfrowy. My tak naprawdę, tak jak pani dyrektor też już wspomniała, bardzo często ulegamy temu pierwszemu bodźcowi, czyli człowiekowi, botowi, emocjom. Właśnie ta socjotechnika nas gubi. Wierzymy tak naprawdę osobie po drugiej stronie słuchawki, po drugiej stronie ekranu, czy właśnie komunikatora mailowego, SMS-owego, gdzie ta osoba tak naprawdę jest nam osobą obcą. Nie znamy jej, nigdy nie widzieliśmy. A przekazujemy
ale
jej dane
ile
osobowe,
takich
pieniądze.
Sytuacji jest w naszym życiu, że robimy wszystko właśnie za pomocą telefonu, za pomocą internetu. No bo przecież płacimy telefonem. Tożsamość mamy w telefonie. mObywatel zainstalowany ma pewnie kilkanaście tysięcy Polaków. Wszystko mamy w telefonie, więc wydawałoby się, że umiemy sobie z tym radzić, a się okazuje, że oszuści są tyle od nas mądrzejsi, że potrafią uwiarygodnić to w ten sposób, że nawet my będziemy wierzyli w to, że to jest prawda, że mamy coś zainstalować, że żeby coś działało, to musimy to, nie wiem, kliknąć.
No właśnie, kliknąć i to, co cały czas rozmawiamy. Kliknięcie powoduje przeniesienie na jakąś stronę. Nigdy nie wiemy, co na tej stronie się znajdzie. Zawsze jak instalujemy aplikację banku, sklepu jakiegoś internetowego, czy też tą aplikację kwarantanna, to wchodzimy do autoryzowanego miejsca, do sklepu Play, gdzie jesteśmy zalogowani i wiemy, co pobieramy. Jeżeli korzystamy z jakichś stron niesprawdzonych, gdzie te aplikacje mogą być również dostępne, nie mówię, że to będą oczywiście
oszustwa.
Mogą być to faktycznie te same kody tych aplikacji, które będą działały na naszym urządzeniu, ale równie dobrze to właśnie mogą być te złośliwe aplikacje, które będą tak skonstruowane, że nawet po uruchomieniu będziemy myśleli, że korzystamy z tej aplikacji, a jednak gdzieś tam linijki kodu będą robiły inne rzeczy, które będą służyły oszustom. Mogą wykradać dane, mogą na przykład być koparkami kryptowalut i wiele, wiele, wiele innych zastosowań.
Ja, w jaki sposób w takim razie my możemy, no ja nie wiem, jak możemy się przed tym obronić? Nie instalować kompletnie niczego. To nie jest recepta na życie w dobie, w XXI wieku.
No przede wszystkim, tak jak ta nasza kampania, klikam z głową, czyli klikać z głową, ale może bardziej skupmy się na tym, co już zrobić, gdy
klikniemy,
tak,
dokładnie.
Bo tak naprawdę większość z nas powie, okej, w takim razie będę ostrożny, nie będę nic klikał, ale może nam się zdarzyć, że niestety klikniemy. I większość z nas dzisiaj korzysta, robi przelewy, płaci właśnie urządzeniami mobilnymi. Czyli krótko mówiąc, w tym małym pudełeczku, w tym ekranie sześciocalowym, właściwie pod tym ekranem, gdzie tam są wszystkie te kości pamięci, są ukryte wszystkie nasze dane.
Wszystko,
które
nas tam jest.
Możemy tak naprawdę za chwilę komuś za darmo oddać, właśnie poprzez tą aplikację złośliwą. Jeżeli zdarzy się komuś z Państwa zainstalować taką aplikację, przede wszystkim w pierwszej kolejności należy wyłączyć urządzenie, bo ta aplikacja, jeżeli pracuje, to znaczy, że wykonuje jakieś polecenia, które oszust sobie zaplanował, czyli na przykład wykrada nasze dane, czy też próbuje z banku zrobić przelew na jakieś inne konto. Jeżeli mówimy już o banku, no to w przypadku takiego ataku, jeżeli coś podejrzewamy, że coś się stało, natychmiast po wyłączeniu urządzenia, czy to smartfona, czy komputera, warto zadzwonić na infolinię banku i powiedzieć, że taka sytuacja się stała, mamy jakieś podejrzenia, prosimy o blokadę dostępu do konta, do karty, do aplikacji, żeby jakieś tam nieuprawnione urządzenie nie miało wstępu. No
co do banku, to może jeszcze tutaj, bo to była kwestia tych dużej ilości pieniędzy, którą pan stracił z Sokółki, tak?
Tak.
Proszę pamiętać, żebyśmy tak naprawdę dokładnie sprawdzili to miejsce naszych potencjalnych strat, czyli żebyśmy weszli na to konto bankowe i sprawdzili, czy tam nie pojawiały się dziwne przelewy. Najczęściej są to przelewy około 1000 zł, wykonywane w takiej konfiguracji kilku bądź kilkunastu. I te przelewy są najczęściej wykonywane na konta zupełnie nam często nieznane, gdzieś należące do firm, które siedziby mają w krajach należących do tak zwanych rai podatkowych. I dlatego też policja ma utrudnione potem działanie, prawda, w poszukiwaniu, w dochodzeniu do sprawcy tego czynu. Natomiast jeżeli jesteśmy przekonani o ataku na już nasze te konto bankowe lub kartę kredytową, to koniecznie skontaktujmy się od razu z bankiem, zgłośmy ten przypadek, poprośmy bank o instrukcję postępowania, co mamy robić dalej. I tak na marginesie powiem, że warto jest płacić nawet w internecie kartą kredytową, ponieważ zgodnie z prawem bankowym karta kredytowa jest ubezpieczona od takiego typu zdarzeń w porównaniu z kartą debetową, która często nie posiada takiego ubezpieczenia.
Czyli co zeszło z konta, to już zniknęło na dobre.
Tak. Tak. Natomiast kartą kredytową, jeżeli byśmy taką transakcję dokonali, to jesteśmy w stanie jeszcze od banku
uzyskać ubezpieczenie.
Tak.
To o oszustwach cyfrowych rozmawiamy. Radio na szczęście jest bezpieczne. I strony internetowe radia również są bezpieczne, mogą państwo tam spokojnie sobie szukać informacji i przebywać. Natomiast jak się bronić przed tego typu atakami, to jest moje kolejne pytanie i jeszcze tylko taką jedną refleksję mam, ponieważ tak szybko zmieniają się te rodzaje oszustw, tak szybko pojawiają się nowe, to nawet jeżeli cokolwiek się takiego zdarzy, co wzbudza naszą delikatną tylko wątpliwość, że może jednak to było oszustwo, to i tak to gdzieś zgłośmy, prawda? Bo potem odpowiednie służby, chociażby państwo, będziecie wiedzieli, jak się zachować, że coś takiego to też już może być oszustwo.
Taką podstawową zasadą to pamiętajmy, że jeżeli skradziono nam telefon, które było wyposażone, wiadomo, w kartę SIM, to należy natychmiast zablokować tą kartę u swojego operatora. Czyli z innego telefonu zadzwonimy, tak i powiedzmy, że było takie zdarzenie, że zgubiliśmy telefon i żeby w niepowołane ręce się ten telefon nie dostał. Jeżeli podejrzewamy, że na przykład, no w większości teraz smartfony są zabezpieczone przez bądź dotyk palca, bądź twarzy, bądź sześcio- czy czterocyfrowy
albo
kod
w ogóle
dostępu,
niezabezpieczone.
Czy schemat graficzny, no ale w większości system wymusza to zabezpieczenie, to jeżeli podejrzewamy, że właśnie, że zostało to nasze hasło zostało skompromitowane, to natychmiast też je zmieńmy. Bo no, nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji ktoś tam nam wykorzysta, prawda, ten nasze hasło. Jeżeli atak na nas jest powiązany z atakiem na innych użytkowników urządzeń mobilnych, na przykład masowo są rozsyłane SMS-y, które prowadzą do infekcji urządzenia. Często to jest na portalu facebookowym. Klikamy gdzieś, na przykład ktoś nam podaje wiadomość, że zagłosuj na mnie w konkursie, tam, bo biorę udział, my to klikamy, prawda, i potem ta informacja jest powielana do innych też naszych kontaktów. Lub na przykład źródłem takiej infekcji jest na przykład znana nam instytucja bank, też widzimy, tak, że to są dziwne te SMS-y, to koniecznie od razu skontaktujmy się z tym bankiem i tylko my wykonajmy ten telefon i powiadomy o procederze. Wtedy myślę, że no pracownicy banku udzielą nam dalszych wskazówek postępowania i nasze konto bankowe zostanie odpowiednio zabezpieczone i bank też będzie mógł ostrzec innych odbiorców swoich usług. Natomiast jeżeli uważamy, że na przykład w jakiś sposób zostaliśmy poszkodowani, kiedy nam wykradziono nasze dane wrażliwe, dane osobowe, nie wiem, ktoś skserował nasz dowód osobisty i czy zrobił zdjęcie naszego dowodu i w taki sposób mógł chciałby wziąć na przykład kredyt, no to taki przypadek możemy zgłosić do UODO. I tam uzyskamy pomoc. Tak proponuję, jeżeli cokolwiek się dzieje z naszym telefonem, to jakąś taką notatkę wykonujmy z tych czynności, które widzieliśmy, co się dzieje z naszym telefonem. Często ten telefon zaczyna dziwnie mrygać, ekran się blokuje, bądź przegrzewa się
Gdzie jest mój telefon?
Wzmożoną taką pracą się widać, że no, uaktywnia. Róbmy print screeny też tego, co się dzieje na tym naszym telefonie, bo to jest później łatwiejsze do udokumentowania i do zachowania dla jakiegoś specjalisty biegłego sądowego przy udowodnieniu potem jakichś strat, które...
Panie dyrektor, a jak telefon zaczął się nagle szybko wyładowywać, to też może być dla nas jakiś znak?
Tak, to jest pierwszy znak, że możemy mieć zainstalowane jakieś złośliwe oprogramowanie, które generuje duży ruch. I to zasilanie szybko
wyczerpuje.
Tak.
Jak sprawdzić w takim razie, jak rozpoznać, że to jest atak jakiś albo jakaś próba wyłudzenia, a nie rzeczywiście ZUS, bank, urząd skarbowy czy inne instytucje, pod które podszywają się potencjalni oszuści?
Właśnie trzeba zastanowić się najpierw, czy spodziewamy się takiego kontaktu od tej instytucji.
Możemy się nie spodziewać, a instytucja może nas zaskoczyć. Tak też się dzieje.
I dlatego trzeba wiedzieć, jak z tą instytucją rozmawiać. Na przykład ten bank, który od 13 i od wiadomości cały czas gdzieś jest na tapecie. Jeżeli mamy faktycznie jakąś podejrzaną sytuację na naszym koncie, może być taka sytuacja, że ktoś do nas z banku zadzwoni, ale nie będzie na pewno nas wypytywał o wszystkie dane, o PESEL, imię matki, imię, nazwisko, adres, bo te dane bank ma. Zapyta owszem jakieś dane weryfikacyjne, takie jakie ustaliliśmy, być może będzie to jakieś hasło na kontakt telefoniczny, ale na pewno nie będzie to szereg danych, które mamy podać, żeby tak naprawdę oszust mógł na przykład na nas wziąć kredyt, czy też założyć konto, czy cokolwiek innego zrobić. Kolejną ważną rzeczą jest to działanie, które my robimy, jeżeli już ktoś do nas, z nami się skontaktuje. Bardzo często oszuści proszą nas, oprócz danych tych osobowych, o podanie różnego rodzaju loginów, haseł. My bardzo często to robimy, bo wierzymy, że no niestety, tak jak się czyta w tych relacjach dotyczących przestępstw, cyberprzestępstw, no to z reguły jest tak, że oszust...
Rzeczywiście sami podajemy tego typu dane, tak. Tak, właśnie sami podaliśmy login i hasło.
Ponieważ złodziej działa na naszych emocjach i potrafi tak zadać pytanie,
że nawet się nie zastanowimy, że na nie odpowiedzieliśmy. Bardzo
dobrze. Trzeba pamiętać, że te hasła i kody jednorazowe, które otrzymujemy z banku, są tylko dla nas, a nie dla oszusta. Później też jest problem z dochodzeniem reklamacji, bo bank też może motywować do tym, jeżeli my podaliśmy ten kod SMS-owy, który tylko dla nas był przeznaczony, to znaczy, że zrobiliśmy to świadomie. Dokonaliśmy tej operacji.
To nie damy takiej recepty, że na przykład prefiks taki to zawsze odrzucajmy, albo rozszerzenie takie w mailu to zawsze wyrzucajmy.
No nie, bo tak jak już też rozmawiamy od początku, kwarantanna. Przecież to może być ciągłość tej kwarantanny, którą kiedyś odbywaliśmy. Tak samo firmy kurierskie, tak samo chociażby numery telefonów. Dzisiaj nie jest trudno to podrobić. Możemy widzieć na naszym wyświetlaczu, że dzwoni infolinia banku. Możemy nawet sobie wejść na stronę, bo oszust nam powie, że proszę sobie wejść na stronę, sprawdzić, jeżeli pan czy pani nie wierzy, że to jest infolinia banku. No i wejdziemy. Faktycznie jest to ten numer. To jest dzisiaj proste do podrobienia, dlatego bardzo ważne jest nieuleganie emocjom. Ta socjotechnika stosowana przez oszustów musi być również, musimy wziąć tą socjotechnikę na siebie, czyli wczuć się tak w tą rolę, tylko tak naprawdę w tym momencie są emocje. No i tu jest taki
to tak
problem.
Jak, to tak jak przy oszustwie na wnuczka, pętla. Prawda? Wydawałoby się, że już wszyscy wiemy, że jest taki mechanizm, że już naprawdę każdy o tym słyszał. Robiąc sądy wśród słuchaczy też słyszeliśmy, tak, wiemy, bronimy się, na pewno wiemy, o co zapytać. A po czym okazało się, że cały czas hula to, że tak powiem kolokwialnie, idzie i dalej te oszustwa mają się dobrze.
Tak, ale najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze, czyli odłóżmy telefon, nie rozmawiajmy dalej i wykonajmy sami połączenie. często zawierając umowę z bankiem, dostajemy wizytówkę przedstawiciela banku, który podaje nam swoje dane kontaktowe, bądź właśnie zadzwońmy do centrali banku czy na infolinię, powiedzmy o takim zdarzeniu, że mieliśmy kontakt, ktoś nas o takie dane wypytywał i jeżeli z naszej strony będzie inicjacja tego połączenia do banku czy do innej instytucji, to zapewniam, że nie będziemy poddani oszustwu.
Ale to nie może być ten numer telefonu, który otrzymaliśmy od tego, kto do nas zadzwonił i powiedział, że proszę zadzwonić na ten numer, tak? Jak pani nie wierzy, że to ja.
Nie, oczywiście.
Oczywiście, że nie. Ale czy jest jakaś taka strona internetowa, gdzie wklepiemy na przykład numer telefonu i nam się pojawi, to jednak to może być oszustwo?
Znowu mówię o tych najprostszych rozwiązaniach, bo też mieliśmy takie pytania od klientów urzędu. Proszę państwa, najprostszy sposób, jeżeli widzimy jakiś taki podejrzany numer w wyszukiwarce Google, wpiszmy ten numer i zapewniam państwu, że jeżeli będą to na przykład jakieś podejrzane numery, czy niechciane, czy jacyś nieuczciwi telemarketerzy, to w wyszukiwarce są takie strony, na których prowadzone są statystyki, są fora użytkowników i sami użytkownicy, którzy otrzymują takie telefony, wpisują, że uwaga, podejrzany telefon, niechciana reklama, czy nie odbierać, bądź że dzwoni bot komputerowy, który wydaje nam się, że rozmawiamy z pracownikiem.
Komputerem.
Nie, wydaje nam się, że rozmawiamy z pracownikiem jakiejś firmy, a okazuje się potem, że jest to właśnie automat. Słyszymy dzień dobry i nagle na przykład rozmowa jest przerywana i uczulam też radiosłuchaczy, bo były takie pytania, że samo odebranie takiego podejrzanego numeru nie generuje po stronie naszych kosztów. Mhm. Bo o to się też...
Czyli za to nie płacimy,
jak
odbieramy.
Za to nie płacimy, tak. Natomiast boty komputerowe często właśnie mają za zadanie zaoferować nam, czy sprzedaż jakiegoś towaru, czy usługi i są zaprogramowane do prowadzenia z nami rozmowy w taki sposób, jakbyśmy mieli wrażenie, że rozmawiamy z żywą osobą. I te automaty w swoim oprogramowaniu znają tak naprawdę kilkanaście tysięcy słów i łudząco nam się wydaje, że rozmawiamy z jakąś przemiłą konsultantką, a tak naprawdę jest to automat i polecam państwu tutaj właśnie, jeżeli słyszycie, że jest coś takiego nietypowego, użyć nietypowego słowa, na przykład podskocz albo zatańcz ze mną i wtedy ten bot komputerowy w jednej chwili jest dezorientowany i rozmowa jest przerywana. Automat się rozłącza.
Gorzej jak się okaże, że do prawdziwej osoby powiedzieliśmy zatańcz ze mną.
No to będziemy widzieli wtedy reakcję. Natomiast możemy też po prostu fizycznie zablokować numer telefonu z poziomu naszego aparatu, wchodząc w ustawienia i wybierając przycisk blokuj kontakt, bądź blokuj numer. Bądź możemy zapisać ten numer, który do nas dzwoni, pod jakąś nazwą, nie wiem, niechciana reklama, czy po prostu dziwny telefon, tak?
I lepiej blokujmy.
I następnym połączeniu, jak będziemy widzieli ten wyświetlający się numer, po prostu nie odbierzemy tego połączenia.
Ja jeszcze chciałabym, żebyśmy koniecznie powiedzieli o tej ofercie online bezpiecznych sieci. Koniecznie może komuś to pomoże, żeby... No bo jaką my mamy receptę tutaj dla naszych słuchaczy? No muszą się chronić sami, nie
mamy
ma takiej...
Mamy świeżą właśnie taką fantastyczną ofertę, którą przygotował nasz urząd. Piotr może powie.
Tak, no właśnie i może to jest taki dobry moment, żeby powiedzieć słuchaczom, bo w większości raczej słuchacze nie doświadczyli tego procederu. Może rozmawiamy, może dla niektórych to są w ogóle obce tematy, ale warto sobie samemu przećwiczyć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jakie są to zagrożenia, jak tym zagrożeniom przeciwdziałać. I na przykład dzisiaj wieczorem ze swoim dzieckiem, z seniorem, usiąść do komputera, wejść na stronę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no i sprawdzić jeden z trzech modułów, które przygotowaliśmy. Trzy interaktywne, bezpłatne kursy online, dzięki którym mogą państwo poznać praktyczne strony internetu. Są to takie trzy moduły, jak bezpiecznie korzystać z bankowości online, jak bezpiecznie robić zakupy w internecie, no i jak załatwić urzędowe sprawy, nie wychodząc z domu, także oczywiście bezpiecznie przy użyciu tych narzędzi, które mamy. Kurs jest krótki, przyjemny, można sobie kawę, herbatę zaparzyć, porozmawiać, spędzić wspólnie czas. Na początku jest niezobowiązujący test, w którym mamy kilka pytań sprawdzających naszą taką ogólną wiedzę w tym temacie. Później mamy całą tematykę, gdzie jest szeroko omówiony problem, metody, jak robić to bezpiecznie, jak nie dać się nabrać, są też zadania praktyczne, no i na koniec
mamy przykłady też... także tego, jak nas oszukują sieci.
Tak. Są też przykłady, są też linki odsyłające do naszych poradników na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie również można naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji znaleźć, tylko to są takie lektury, akurat jesień, zima idą, więc można sobie do łóżka na smartfonie, oczywiście nie godzinkę przed snem, żeby skończyć, ale poczytać, zapoznać się.
A taka w zasadzie uniwersalna rada dla wszystkich, którzy korzystają, czyli dla nas wszystkich, którzy korzystają z telefonu i chcą to robić bezpiecznie, sprawdzać, nie instalować bez sprawdzenia, odłożyć telefon, tak. No i jeszcze jedno, co ważne, zadawać pytania może też drugiej tej osobie, która zadaje nam miliony pytań. No i nie robić tego w pośpiechu, ale dobre rady. Tylko niestety życie...
Dobre i proste rady, tylko właśnie życie weryfikuje,
tylko
że
życie,
na tych prostych...
Życie pokazuje, że na tych najprostszych sytuacjach się wykładamy.
Tak.
Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli pani Anna Zaręba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku i pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie dajmy się nabrać, proszę Państwa, ani cyfrowo, ani analogowo, ani w ogóle nie dawajmy się nabrać. Po prostu uważajmy na siebie w sieci, a całe życie nasze toczy się w sieci ostatnio także. Mam nadzieję, że nie wrócimy do sieci wraz z czwartą falą epidemii i będziemy żyli analogowo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dorota Niebrzydowska mówi Państwu do usłyszenia za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Marcin Kozłowski z Państwem.